Pomoże Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.
Zakończył się szczyt NATO w Londynie. Odbył się z okazji 70-lecia Sojuszu. Monika Mazur-Chrzan, dzień dobry. Dziś sporo o znaczeniu NATO, relacjach z Rosją oraz stosunkach między Rosją a Białorusią. W najbliższą niedzielę Białoruś i Rosja mają podpisać umowę o integracji. Zapytamy, co może oznaczać. Na początek jednak skrót najważniejszych informacji i Robert Silski.
Flash europejski.
NATO zwiększyło gotowość bojową swoich wojsk. Na zakończonym w Londynie szczycie sojuszu udało się skompletować oddziały wojsk oraz sprzętu, które będą pełnić specjalne dyżury bojowe. Chodzi o inicjatywę nazwaną 4x30. Oddziały do dyżurów zgłosiła też Polska. Po aneksji Krymu przez Rosję i wybuchu konfliktu na Ukrainie NATO systematycznie zwiększało swoje oddziały szybkiego reagowania. Najnowsze decyzje krajów członkowskich są uzupełnieniem wcześniejszych kroków. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen krytykuje propozycję cięć w budżecie po 2020 roku. Jeszcze większe ograniczenie wydatków w porównaniu z projektem Komisji z maja ubiegłego roku zaproponowała Finlandia, która do końca grudnia kieruje pracami Unii. Swoje propozycje Finlandia przesłała unijnym krajom w poniedziałek. Część z nich, w tym Polska, już wyraziły swoje niezadowolenie. Minister do spraw europejskich Konrad Szymański ocenił, że ta propozycja nie przybliża do porozumienia w sprawie budżetu, a przyszły unijny budżet na lata 2021-2027 ma być jednym z tematów europejskiego szczytu w przyszłym tygodniu w Brukseli. Nie są jednak spodziewane żadne rokowania, a tym bardziej porozumienie. Unijne kraje poparły wzmocnienie praw pasażerów podróżujących kolejami. Ustalenia są w wielu miejscach zbieżne ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego. Jednak unijne rządy wzięły bardziej pod uwagę sytuację przedsiębiorstw kolejowych, proponując więcej wyłączeń i więcej czasu na dostosowanie, z czego zadowolone są m.in. polskie koleje państwowe. Ustalenia to dopiero stanowisko unijnych krajów do negocjacji z Parlamentem Europejskim. Od wyniku tych rokowań będzie zależeć ostateczny kształt przepisów. Europosłowie chcieli, aby przepisy weszły w życie w 2021 roku. Unijne kraje ku zadowoleniu PKP zaproponowały, aby było to o 3 lata później. Turystyka przyjazna środowisku, sprawiedliwa transformacja, zalesianie czy odtwarzanie przyrody i krajobrazu to tylko niektóre z tematów specjalnych dyskusji odbywających się na szczycie COP25 w Madrycie. Biorą w nich udział naukowcy, działacze organizacji, politycy i eksperci. Władze Solidarności wraz z przedstawicielami Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności spotkali się wczoraj z papieżem Franciszkiem na prywatnej audiencji. Rozmowy dotyczyły m.in. terminu kanonizacji księdza Jerzego Popiełuszki w nawiązaniu do przypadającej w przyszłym roku 40. rocznicy powstania Solidarności. Obecni na spotkaniu działacze związku przekazali na ręce papieża symboliczne gdańskie krzyże. Jak powiedział przewodniczący Solidarności Piotr Duda, dla Franciszka to było również cenne spotkanie.
To jest inspiracja. Przekazaliśmy zresztą dokumenty Ojcu Świętemu z Rady Programowej, która odbyła się miesiąc temu w sali BHP, tej słynnej sali BHP. Mam nadzieję, że to będzie zaczynek do właśnie kolejnej encykliki o pracy. No i mam nadzieję, że to się zbiegnie w terminie razem z kanonizacją błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. O to żeśmy Ojca Świętego prosili.
Wizyta przedstawicieli Solidarności kończy się dziś.
Rozmowa o Europie.
Sylwester Pięta, dzień dobry. Dziś naszym gościem jest profesor Krzysztof Kubiak, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, czy integracja Białorusi z Rosją jest możliwa? Jeszcze dalej idąca niż obecnie.
W zasadzie jest to otwarty problem, bardzo trudny, jako że twór konfederacyjny, w zasadzie trudno go nawet jednoznacznie określić. Przyjęto nazwę Związek Białorusi i Rosji. To już funkcjonuje niemalże 20 lat.
8 grudnia 99 roku.
Dokładnie. Natomiast cóż się w ramach tego związku dzieje? Początkowo nic. Wydawać by się mogło nawet, że Batko Łukaszenka, zawierając związek z Rosją, miał pewne gigantyczne ambicje. To znaczy sądził, że to on zastąpi Putina na stanowisku prezydenta związku tych dwóch państw. Okazało się to złudzeniem. No i cóż się działo? W zasadzie wyłącznie pogłębiało się uzależnienie Białorusi od Rosji. W tej chwili Łukaszenka jest w stanie, jego margines, swoboda manewru jest bardzo mała.
Związana jest na przykład ta bardzo mała możliwość do manewrowania z obecną sytuacją gospodarczą Białorusi? On po prostu musi zrobić coś, żeby ludziom żyło się lepiej?
Standard życia na Białorusi w porównaniu z Polską jest oczywiście niski, ale system zbudowany przez Łukaszenkę jest dość wiarygodny i stabilny. Tutaj nie ma takich sytuacji jak sprzed lat kilkunastu, takich jak jakieś gigantyczne opóźnienia w wypłacie emerytur i tak dalej. Natomiast jest to stan pewnego, szukam tutaj dobrego słowa, to jest stan kupowania pewnego spokoju wewnętrznego, na który Białoruś w coraz mniejszym stopniu stać. To jest między innymi dotowane nośniki energii, dotowana żywność. No, Rosja szarpana w tej chwili, czy angażująca się na różnych frontach, bo od Arktyki po Syrię, w coraz mniejszym stopniu zainteresowana jest de facto sponsorowaniem reżimu Łukaszenki.
Panie profesorze, a czy ten brak możliwości manewru Łukaszenki oznacza, że de facto 8 grudnia 2019 roku, 20 lat po tym porozumieniu, o którym pan wspomniał na początku, Rosja zbliży się do granic Polski?
Wojskowo w zasadzie się to już dzieje, jako że dochodzi do... Rosjanie nazywają to integracją struktur na przykład obrony powietrznej. Faktycznie jest to podporządkowanie znacznej części armii białoruskiej po prostu rosyjskiemu dowództwu. Z drugiej strony Łukaszenka stara się wykonywać rozmaitego rodzaju gesty, na przykład w kierunku Unii Europejskiej, w tym w kierunku Polski. Proszę zwrócić uwagę, że do Brześcia, do Mińska jeździmy w zasadzie bez wiz. Tylko to balansowanie na linie, ta lina jest w coraz mniejszym stopniu napięta i coraz bardziej zdaje się Łukaszence wpijać w stopy. Rosjanie wystawiają mu po prostu rachunek.
Czy to oznacza, że zmieniło się nastawienie Łukaszenki, że tak jak 20 lat temu to jemu zależało na tym, aby wejść w to porozumienie z Rosją, tak teraz broni się i rękami, i nogami, ale nie za bardzo już ma się w jaki sposób przed tym bronić?
Ja odnoszę wrażenie, że Łukaszenka chciałby zbudować coś na kształt, no nie powiem, że satrapi, ale chciałby zapewnić rodzaj ciągłości sukcesji. Nie wiem, czy w obrębie rodziny, czy w obrębie grona najbliższych współpracowników.
No przecież od wielu lat się mówi, że on wychowuje syna na swojego następcę.
Tak tylko, że...
Przed którym podobno generałowie stawali na baczność nastolatkiem.
Tylko, że w warunkach zacieśnienia związków z Rosją wola batki Łukaszenki nie będzie już miała roli tak determinującej.
Czyli twierdzi pan, że nastoletni syn Łukaszenki nie będzie już mógł dyktować na przykład rosyjskim generałom?
Nie sądzę, by rosyjscy generałowie chcieli stawać na baczność przed białoruskim nastolatkiem, a nawet dwudziestolatkiem. I to jest ten dylemat, wobec którego Łukaszenka staje, aczkolwiek paradoksalnie jedno trzeba mu przyznać, że w dziele budowy białoruskiej tożsamości narodowej osiągnął on postępy dość istotne.
No ale podobno tej białoruskiej tożsamości narodowej jeszcze niedawno nie było, że im nie udało się tego zbudować.
Wydaje mi się, że sprawa nie jest taka prosta. Jestem głęboko przekonany, że Białorusini mają znacznie silniejsze poczucie, to jest pytanie, czy odrębności narodowej, czy odrębności etnicznej, ale na pewno w znacznie większym stopniu identyfikują się z tak zwaną białoruskością niż jeszcze 20-25 lat temu. I to jest z kolei czynnik, który Rosjanie również w swoich rachubach muszą uwzględniać.
Ale podobno bardzo wielu Białorusinów bardziej niż z białoruskością utożsamia się z czymś na kształt dawnego Związku Radzieckiego, z tymi związkami z Rosją. I to jest coś, co działa na korzyść Putina, natomiast na niekorzyść Łukaszenki, bo po prostu Białorusini milcząco przyjmą tę nową umowę, która ma zostać podpisana, nową umowę zacieśniającą współpracę z Rosją.
Nie chciałbym być posądzany o protekcjonalny stosunek do Białorusinów, ale sądzę, że tak długo, dopóki nie będzie się to, dopóki ta integracja nie będzie pociągać za sobą pogorszenia standardu życia, tak długo protesty będą udziałem bardzo niewielkiej mniejszości. De facto Związek Sowiecki, może z wyjątkiem tego krótkiego okresu, tuż po umowie tej rozwiązującej, Związek Sowiecki po tej umowie w Puszczy Białowieskiej, gdzie prezydenci Rosji, Białorusi i Ukrainy, czyli tych trzech rdzeniowych słowiańskich republik, de facto zdecydowali o rozwiązaniu Związku Sowieckiego, być może wtedy były jakieś nadzieje i być może wtedy Białorusini przejawiali zainteresowanie budową silnej odrębności, ale już po dojściu Łukaszenki do władzy to w zasadzie cały czas oni tkwili w nieco przebudowanym modelu komunistycznym.
Panie profesorze, Komiersant ujawnił niedawno, że nowa umowa pomiędzy Rosją a Białorusią ma oznaczać coś na kształt powstania Unii Państwowej. Mowa tutaj o wspólnym sądownictwie, o wspólnym systemie podatkowym. To między innymi takie zmiany mają zajść w tym układzie, natomiast to są to zmiany wiele mówiące. Czy to nie oznacza, że...
To jest de facto utrata tożsamości.
No właśnie, czy Białoruś nie przestanie istnieć de facto?
De facto zapewne tak, de jure być może zostaną zachowane Rosji nawet pod pewnymi względami na rękę byłoby zachowanie pozorów prawno-międzynarodowej suwerenności Białorusi, bo to przekłada się choćby na jeszcze jeden głos w Radzie Bezpieczeństwa, ale tak daleko idące ustępstwa białoruskie w wymiarze faktycznym oznaczałyby de facto utratę suwerenności.
A co to oznacza dla nas?
Dla nas oznacza przedłużenie granicy z Federacją Rosyjską o kolejne kilkaset kilometrów.
A czy to oznacza zmianę na przykład naszej doktryny obronnej, zmianę naszego przygotowania od strony zabezpieczenia ze wschodu?
To oznacza, mówiąc najkrócej, że białoruski pas przesłaniania, mieliśmy nadzieję, że coś takiego istnieje.
Że Białoruś będzie takim buforem pomiędzy nami
może
a Rosją?
Może nawet nie buforem, ale choćby swego rodzaju sygnalizatorem. To, że ewentualne przygotowania do wywierania presji militarnej na Polskę wymagać będą choćby wzmożonego ruchu transportów wojskowych, etc., etc. W sytuacji dalej idącej integracji struktur wojskowych ten element narodowego systemu ostrzegania po stronie polskiej znacznie straci na wartości.
Panie profesorze, ale czy pana zdaniem, spoglądając z takiej wieloletniej perspektywy, czy to mogą być jakieś przygotowania ze strony Rosji, czy oni tam myślą w takiej perspektywie 10, 20, 30-letniej do jakiegoś myślenia o pójściu dalej na zachód?
W zasadzie cały problem współczesnej, obecnej prognostyki w stosunku do Rosji sprowadza się do kolizji dwóch poglądów. Jeden zakłada, że Rosjanie właśnie chcieliby odbudować strefę wpływów. Drugi, no ten dla nas bardziej optymistyczny, zakłada, że oni za wszelką cenę starają się zachować swój i umocnić swój stan posiadania. Jak jest w istocie, bardzo trudno prognozować, jako że wbrew pozorom polityka to nie jest partia szachów, którą tą grą rządzą twarde reguły.
Czym innym jest jednak granica pomiędzy Rosją a Białorusią, a czym innym jest granica pomiędzy Rosją, Białorusią a Polską, czyli granica pomiędzy dawnym Związkiem Radzieckim a obecną Unią Europejską i NATO?
Bez wątpienia, natomiast fakt takiego pełzającego przemieszczania tej granicy no musi po naszej stronie wzbudzić, nawet jeżeli nie troskę, to przynajmniej wzmożony wysiłek analityczno-prognostyczny.
A mówił o tym profesor Krzysztof Kubiak. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Sylwester Pięta, kłaniam się. Desvaneció.
apareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo.
ABC Unii.
R jak reforma NATO.
Opracować mają grupa ekspertów, tak postanowili przywódcy 29 krajów członkowskich na zakończonym właśnie szczycie w Londynie. To konsekwencja dyskusji, jakie przetaczają się przez kraje Zachodu na temat potrzeby zmian w relacjach Europy i Ameryki.
To właśnie przyszłość NATO była głównym tematem szczytu. Został częściowo wywołany przez niedawną wypowiedź francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona na temat niewydolności NATO.
Politycy z krajów członkowskich zgodzili się na propozycję Niemiec i Francji, by powołać grupę ekspertów, która na następny szczyt za 2 lata przygotuje projekt reformy NATO.
Politycy zgłosili także oddziały swoich wojsk do dyżurów bojowych NATO w ramach inicjatywy gotowości bojowej nazywanej 4x30.
Szczyt zdecydował też o ustanowieniu kosmosu jako sfery działań sojuszu. Chodzi głównie o zabezpieczenie komunikacji satelitarnej przed atakami hakerskimi.
Przywódcy krajów NATO potwierdzili też w deklaracji końcowej, że sojusz jest jednością, a najważniejszą zasadą jego działania jest zasada jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
Eurotrendy, styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Do świąt Bożego Narodzenia zostały już niecałe 3 tygodnie. O tym, jak świętuje się w Rumunii, z Delią Bar rozmawiała Dominika Raszkiewicz.
Jak Rumunii spędzają święta Bożego Narodzenia? Czy jest podobnie jak w Polsce?
Po pierwsze, chciałam powiedzieć, że w Rumunii Boże Narodzenie jest w tym samym czasie jak w Polsce. Ponieważ często dostaję te pytanie od Polaków, którzy mają wrażenie, że Boże Narodzenie w Rumunii ma inny termin niż w Polsce. Prawda jest, że Rumunów są prawosławni, ale prawosławni bardzo by zbliżone tradycje greckie niż rosyjskie, czyli Boże Narodzenie padają w tym samym czasie jak w Polsce. 25 i 26 grudnia.
Ale jest Wigilia, podobnie jak w Polsce, zasiadacie do stołu, wspólnie 12 potraw, karp, no chyba to wygląda troszeczkę inaczej.
Tak, wygląda to inaczej, ponieważ w Rumunii nie ma coś takiego jak Wigilia. 24 jest taki dzień, gdzie jest przed świętami, robi się choinka, ale jeszcze nie jest taki celebracja właśnie Bożego Narodzenia. Celebracja jest dopiero 25 i się zaczyna z śniadanie, takie rodzinne, a potem dzieci właśnie mają tę przyjemność, aby otwierać prezentów, bo prezenty się pojawią dopiero rano 25, a nie 24.
A 26 to taki dzień spokoju, dzień spędzania czasu z rodziną, czy podobnie jak na zachodzie, dzień wielkich przecen w sklepach?
Nie, 26 jest taki wolny dzień, dzień spokoju, a 25 rano się zaczyna naprawdę w kościele, potem śniadanie, potem otwieranie prezenta, a 26 jest taki dzień spokoju, każdy siedzi swoje w rodzinie. Często jak byliśmy dzieci, rodzice nie pozwolili nas nawet iść do znajomych, aby 26 siedzieć z rodziną i by był taki spokojny dzień w rodzinie.
No to jeszcze w temacie jedzenia. Co jecie na to świąteczne śniadanie?
W Rumunii jeszcze trwa ta tradycja, która kiedyś dawno, dawno temu był w Polsce, czyli na zimę każda rodzina po prostu zabiła świnia i przygotowali różne potrawy z tego świnia, który miał trzymać przez całą zimę. I w Rumunii jeszcze trwa ta tradycja i często każda rodzina w Rumunii przygotuje ten mięso na kiełbasę albo na jakieś szynki specjalne na całą zimę. Także na Boże Narodzenie no to świnia jest jakby świeże przygotowane do jedzenia i to jest taki główny potrawa.
Czym żyje Europa?
Prezydent USA Donald Trump nieoczekiwanie odwołał wczoraj swoją konferencję prasową, która miała się odbyć na zakończenie spotkania przywódców NATO. W zamieszczonym na Twitterze wpisie Trump wyjaśnił, że przez dwa ostatnie dni mieliśmy już ich wystarczająco dużo. Prawdziwą przyczyną może być jednak nagranie z wtorkowego bankietu w Pałacu Buckingham, na którym premier Kanady Justin Trudeau w rozmowie m.in. z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem miał żartować sobie z trwającej ponad godzinę konferencji prasowej Trumpa, choć na nagraniu nie pada nazwisko amerykańskiego prezydenta. Trump pośrednio odniósł się do tego po zakończeniu spotkania, nazywając Trudeau dwulicowym. On jest miłym facetem, uważałem, że jest miły, ale prawda jest taka, że wytknąłem mu, iż nie płaci 2% PKB na obronę, do czego zobowiązały się wszystkie kraje i przypuszczam, że nie jest zbyt zadowolony z tego. Tak skomentował Trump. Żyjący od 1975 roku na emigracji we Francji, najsłynniejszy współczesny czeski pisarz Milan Kundera uzyskał po 40 latach ponownie czeskie obywatelstwo. Poinformował w wywiadzie dla dziennika Prawo czeski ambasador w Paryżu Petr Drulak. Dokument Urzędu Stanu Cywilnego o uzyskaniu przez 90-letniego Kunderę obywatelstwa czeskiego Drulak wręczył pisarzowi osobiście w jego mieszkaniu. Obywatelstwa Czechosłowacji pozbawiono go w 1979 roku po ukazaniu się francuskiego tłumaczenia nieopublikowanej wtedy jeszcze w oryginale powieści Księga Śmiechu i Zapomnienia. Od 1981 roku Milan Kundera jest obywatelem Francji. Zawieszona zabawka to inicjatywa w Neapolu, gdzie rozpowszechnił się zwyczaj zawieszonej kawy, czyli płacenia w barze za filiżankę dla osoby, której na nią nie stać. Przed świętami można zapłacić w sklepie także za zabawkę pod choinkę dla dziecka z ubogiej rodziny. Z pomysłem zakupu dodatkowego świątecznego prezentu wystąpiły władze miasta. W tym roku akcja ta odbywa się już po raz czwarty. Przystąpiło do niej wiele sklepów z zabawkami i księgarń. Podobny zwyczaj zawieszonej zupy przyjął się, przypomnę, w jednym z barów mlecznych w Słupsku. Tu kupując sobie posiłek, można zapłacić też za zupę dla potrzebujących.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.